drogo umiłowanie w Panu braterstwo. Przede wszystkim chciałem się z Wami przywitać, bo nie wszystkim miałem przywilej uścisnąć dłoń. Pokój Wam. Cieszę się bardzo, że znowu mogliśmy się spotkać, że możemy oglądać swoje oblicza, bo nasze życie ucieka. Ucieka w sposób taki, że nieraz nie zauważamy to. Przeglądałem te tematy, które bracia przede mną mieli przywilej służyć i zauważyłem pewną wspólną rzecz. Czas. Ten pierwszy temat mówił o czasie. Takim bardzo ważnym czasie. Że jeszcze coś można zrobić. Ten drugi temat też mówił tych wystraszonych oczu patrzące i wychodzące słowa z ust, co czynić. I postanowiłem też przyłączyć się do tych rozważań. Bardzo mi pomogła treść tej pieśni, którą śpiewaliśmy wspólnie. Ale zanim przystąpimy do naszych rozważań, chciałem przekazać pozdrowienie. Mama mnie bardzo prosiła o to, aby Was serdecznie pozdrowić. Tematem naszych wspólnych rozważań będzie: dziękuj, wysławiaj, wzmocnij się, ufaj i wytrwaj, bo nie zbywa Ci czasu. Myślę, drodzy obywatelstwo, że jest to bardzo ważne. Żadnemu z nas nie zbywa czasu. Każdy z nas w nieubłagany sposób czerpie ze swojej porcji czasu, której Pan Bóg nam zamierzył. Tak dzieje się na całym świecie. Tak dzieje się i z nami, że korzystamy z czasu. Dlatego też tak bardzo ważne jest, aby sięgnąć do Słowa Bożego i przypomnieć sobie pewne rzeczy, które mówią o czasie, które mówią również o tych etapach tych rozważań. Jako werset nagłówkowy chciałbym, aby to były słowa Jozafata, zanotowane w drugiej księdze Kronik, 20 rozdziału, 20 wersetu. Słuchajcie mię, Judo i obywatele jeruzalemscy. Wierzcie Panu Bogu waszemu, a będziecie bezpieczni. Wierzcie prorokom Jego, a będzie się Wam szczęściło. Drodzy braterstwo, czy tu chodzi o szczęście doczesne? Żeby się nam szczęściło? Czy tu chodzi o bezpieczeństwo od różnych zagrożeń życia codziennego? Nie, kochani. To nie o taki rodzaj bezpieczeństwa chodzi i nie o takie szczęście chodzi. Jest to pewnego rodzaju porównanie pomiędzy tym, co tam w literze było obiecane Izraelowi według ciała, a porównanie możemy wziąć dla nas. Dla Izraela cielesnego było obiecane błogosławieństwo. Dosłowne błogosławieństwo. W plonie, w roli, w bezpieczeństwie, w granicach mieszkania. Ale inny rodzaj bezpieczeństwa i szczęścia jest obiecany dla tych, którzy chcą kroczyć drogą, którą wytyczył Zbawiciel. Aby tą drogą kroczyć, sięgnijmy chociażby po pewną wskazówkę do psalmu 51, a 12 wersetu. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odbów we wnętrznościach moich. Nie odrzucaj mnie od oblicza Twojego, a ducha swego świętego nie odbieraj ode mnie. Mówił werset 13. A 14 dodaje: przywróć mi radość zbawienia Twego, a duchem dobrowolnym podeprzyj mnie. Jakże często w naszym życiu potrzebujemy tych słów. Jakże często w trudnych chwilach naszego życia zwracają się nasze myśli ku Ojcu Niebieskiemu z prośbą, aby tak zechciał nas podeprzeć. Psalm 103, wersety 1 do 3 dodają: błogosław duszo moja Panu i wszystkie wnętrzności moje imieniowi Jego świętemu. Pamiętamy skądinąd, że Pan się bada serc i nerek. Stąd to sformułowanie o wnętrznościach, które psalmista powiedział. W życiu wiecznym, drodzy braterstwo, nie będziemy już prosili Pana o wiele rzeczy, tak jak dziś to czynimy. Tam już nie będzie smutku, boleści, płaczu ani śmierci, ale uwielbienie będzie zawsze. Alleluja nigdy nie ustanie. Dlatego musimy uczyć się tych słów uwielbiania już teraz. Wszystko stworzenie, niebo i ziemia, słońce i gwiazdy, góry i morza, drzewa i zwierzęta, ogień i woda mają wysławiać Pana. Jak wspomina o tym psalm 148. Psalm 103 podpowiada sposób, jak osiągnąć taki stan wewnętrznych uczuć. Nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego, który wybawia od śmierci żywot Twój, który Cię koronuje miłosierdziem i wielką litością. Wybawia od śmierci. To nie tej literalnej, która w nieubłagany sposób, czy też kolejny, konieczny sposób zakańcza życie nawet najbardziej bliskich nam osób. W sposób bardziej lub mniej nagły i niespodziewany. Ale wybawia od śmierci, od grzechu, od poniżenia, od wiecznego potępienia spod wyroku Bożego, który Cię koronuje miłosierdziem i wielką litością. Drodzy w Panu, jakże często, patrząc na nasze życie, na doświadczenia, które przyszło nam przejść, zauważamy, że Pan nas koronował miłosierdziem i wielką litością. Jakże często musimy z ubolewaniem, patrząc na samych siebie, zauważyć, że my nie zawsze mamy tą wielkie miłosierdzie i litość względem innych. Że ciągle w naszym życiu musimy się tego uczyć. Skoro przecież nawet w modlitwie prosimy, nie sądź nas według sprawiedliwości, ale według wielkiego Twojego miłosierdzia. W innym miejscu Słowo Boże dodaje, jaką miarą wy mierzycie, tak i będzie wam odmierzone. Tak wiele mamy do zrobienia w naszym życiu, a czas nieubłaganie ucieka. Dalej psalmista w wierszach 5 i 6 dodaje, który nasyca dobrem usta Twoje, a odnawia jak orła młodość Twoją. Drodzy braterstwo, czy po takiej lub podobnej konwencji nie czujecie się młodsi? Czyż lata te same, według metryki nic się nie zmieniło, ale jadąc do domu czujemy się jakby młodsi? Ktoś kiedyś to tak nazwał z technicznego punktu widzenia, że ładujemy nasze akumulatory. A ja myślę, że odmładzamy się. Odmładzamy się w naszych dążeniach, w naszych pragnieniach, że uczymy się więcej uśmiechać do siebie, więcej chcemy przebywać ze sobą, rozmawiać. Bo przecież nie wiemy, kiedy widzimy się z naszym bratem, siostrą, przyjacielem, przyjaciółką ostatni raz. Nikt z nas nie wie tego. Wszyscy stajemy przed sobą w formie znaku zapytania. Dlatego też apostoł święty Paweł w liście do Rzymian 12 rozdziale, 1 wersecie tak bardzo energicznie, ostro, poważnie zachęca, mówiąc, używając takiego sformułowania, proszę was, bracia, przez litości Boże. Nieraz zastanawialiśmy się nad tymi słowami, dlaczego przez litości, dlaczego nie przez coś innego? Myślę, że wielkie są zlitowania Boże. Tak wielkie, że nigdy człowiek by nie był w stanie takie zlitowanie okazać wobec drugiej istoty. Jak wielkie są zlitowania Boże. wielkie miłosierdzie, wielka opieka, wielka łaska. Człowiek nie zasłużył na litość Bożą. Chociaż nieraz człowiek w obecnym czasie, próbując odsunąć od siebie myśl o Bogu, że istnieje, mówi, gdyby Pan Bóg był, to by takich rzeczy, jak teraz są na świecie, nie było. Ale to jest tylko bardzo połowiczne stwierdzenie. Połowiczne stwierdzenie wynikające z założonego od razu stwierdzenia, że Pan Bóg jest temu winien. Nie. To jest z gruntu złe stwierdzenie. Nie Pan Bóg jest winien, tylko człowiek jest winien. Tak jak w tych rozważaniach na temat małżeństwa, to przecież pierwsze małżeństwo było przez Pana Boga zaplanowane i za wielką cenę życia zostało utrzymane. Bo przecież, gdyby Adam nie wziął owocu, to on prawdopodobnie żyłby wiecznie, a Ewa by umarła. Przykład wielkiego poświęcenia w celu utrzymania małżeństwa. Myślę, drodzy braterstwo, że apostoł nie bez przyczyny używa tu sformułowania przez litości Boże, jako coś tak bardzo wielkiego. Co mamy zrobić więc? Ten sam apostoł w drugim wersecie dodaje, a nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego, jakby to był jedyny sposób, że można to osiągnąć. Przemienić się przez odnowienie umysłu. To znaczy jest jakiś wcześniej umysł i musi on być przemieniony, aby stał się odnowionym umysłem, bądź też nowym zmysłem, nową wolą. Aby stał się nowym stworzeniem. I to jest warunkiem koniecznym, aby się stało co? To, co apostoł dodaje. Abyście doświadczyli, która jest wola Boża względem was. Dobra, przyjemna i doskonała. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, drodzy braterstwo, że próbujemy uczyć się tej woli Bożej, spełniania jej przez całe nasze życie. I chociaż czasami nam się udaje, chociaż przez chwilę, przez fragment czasu, który nam jest dany, spełnić wolę, przynajmniej tak nam się wydaje, to życie pokazuje, że bardzo często upadamy. Czyli nie jesteśmy w stanie spełnić wymogów tych, które Pan przed nami stawia. Psalm 23, a 5 pisze przecież, że przed obliczem moim gotujesz stół. Przeciwko nieprzyjaciołom moim. Pomazałeś olejkiem głowę moją, kubek mój jest opływający. Przyznam się wam, drodzy braterstwo, że bardzo często te wersety odbierałem jako korzyść dla nas płynącą. Same dobre rzeczy. Obfitość literatury, obfitość nauk płynących ze Słowa Bożego, obfitość konwencji, obfitość społeczności braterskich. Ale wydaje mi się, że ten kubek, szczególnie w odniesieniu do zbliżającej się pamiątki śmierci naszego Pana, to jest też kubek czego? Doświadczeń, prób, wyrzeczeń, prób naśladowania naszego Pana. To nie jest kielich naszego Pana, bo my byśmy go nie potrafili wypić. To jest kielich nam nalany przez Pana i dozowany każdemu według jego możliwości. I w tym względzie ten kielich, ten kubek jest opływający. Przeciwko nieprzyjaciołom moim. Mamy nieprzyjaciół. Bardzo często przyszło nam używać te trzy sformułowania. Świat, ciało i szatan. Czy ten kubek, czerpany ze wspaniałej księgi Słowa Bożego, jest wystarczającym kubkiem, dającym orzeźwienie wobec tych wszystkich nieprzyjaciół? Myślę, że tak. Ale jeżeli uwierzymy weń i będziemy z niego pili codziennie, te doświadczenia, jakie teraz cierpisz, są, drogi bracie, droga siostro, dla ciebie. Tylko dla ciebie. Może nie zwierzysz się z tymi doświadczeniami komuś innemu, ale twoja korona przyszłej chwały skryta jest w łonie tych warunków, tych trudności i doświadczeń, które oblegają cię teraz, w tej godzinie, w tym tygodniu i miesiącu twojego życia. To teraz, a może to jest ostatnie nasze doświadczenie. Może jeszcze tylko Pan chce, aby to jedno doświadczenie, żebyśmy znieśli. A może jest to początek doświadczeń? A może przyjdą jeszcze sroższe? A to doświadczenie, które teraz ktoś przechodzi, jest początkiem, czy też, gdy pomyślnie zostanie przetrwane, gdy odniesiemy zwycięstwo, będzie możliwością znalezienia się w drugim, następnym doświadczeniu. A jeżeli teraz, w tym doświadczeniu, które może wydaje się nam okropne, nie do zniesienia, upadniemy, to nie będziemy zdolni wejść w następne doświadczenie. A Pan wie, co nam jest potrzeba. On wie, jak żaden z lekarzy. On wie, jak tylko ten, który jest nazwany dobrym pasterzem. On tak prowadzi swoje owce, aby dowieść je szczęśliwie do przystani. Nadto dobrodziejstwo, psalmista w 23 rozdziale, a 6 wersecie dodaje, dobrodziejstwo i miłosierdzie Twe pójdą za mną. Ileż razy, drodzy braterstwo, spotkaliśmy się z tym w naszym życiu, że jak doświadczenie było już tak trudne, że wydawało się, że trudne do zniesienia, że czas dłużył się niezmiernie od upalenia dnia i doświadczenia, naraz przychodziło ochłodzenie. I naraz doświadczaliśmy tego, że dobrodziejstwo i miłosierdzie szło za upaleniem dnia codziennego. Drodzy braterstwo, jakbym teraz was zapytał, tak z osobna, gdybym miał taką możliwość i przywilej z wami tyle porozmawiać, to pewno powiedzielibyście mi o różnych swoich wspomnieniach z życia, że nieraz już tak było, że w jakiś cudowny sposób Pan posłał swojego anioła, który tak jak Danielowi zamknął paszczę lwom i nie dopuścił, aby one szkodziły. Dlatego też psalmista w 66 psalmie, a 13 wersecie podaje, przetoż w niej idę do domu Twego z całopoleniem i oddam Ci śluby moje. Zauważmy, braterstwo, w niej idę do domu Twego z czym? Z całopaleniem. Co to znaczy całopalenie? Co charakteryzowało się ofiarę całopalną? Że cała musiała być spalona. Cała musiała być spożyta przez ogień. Wydaje się, że jest to bardzo dobry obraz na to, co my poświęcamy Panu. Czy wszystko Mu poświęcamy? Czy coś zostawiamy? A przecież tu wyraźnie pisze, że przetoż w niej idę do domu Twego, tak jakby stawiało to jako warunek, z całopaleniem. A oddam Ci śluby moje. Uczyniliśmy pewne śluby, drodzy braterstwo. Wstępując na drogę poświęcenia, uczyniliśmy pewne śluby. Śluby poświęcenia Panu. Każdy z nas wierzę, że odpowiada na to pytanie samemu sobie, ile udało mi się z tych ślubów dotrzymać. Nie, żeby ktoś próbował odpowiadać za kogoś, bo byłoby to nie to, co Pan od nas wymaga. Chociaż łatwiej by nam było kogoś może Nie, nie, nawet nie próbujmy. Bo jeżeli w naszym umyśle rodzi się chęć oceniania kogoś, to znaczy, że w naszym umyśle stawiamy siebie wyżej nad naszego brata czy siostrę, bo uzurpujemy sobie prawo do oceniania. Może ktoś powie, że to nie jest sądzenie, ale ocenianie przecież jest jedną z form sądzenia. I o tym musimy ciągle pamiętać. Oddam Ci śluby moje, które ślubowały wargi moje i wyrzekły usta moje w utrapieniu moim. Może, drodzy braterstwo, patrząc na doświadczenia naszego życia, wydaje się nam nieraz, że krzyż, który niesiemy, jest za ciężki. Może chcielibyśmy zmienić ten krzyż i znaleźć jakiś inny, może ładniej wyglądający, może bardziej ustrojony, może bardziej bogaty. Ale pamiętajmy, że ten krzyż przydzielił nam nasz Pan, a On nam dał go według naszego przemożenia. Jeżeli będziemy próbowali zmieniać ten krzyż, to tak jakbyśmy nie zgadzali się na Jego wolę względem nas. On wie, że ten właśnie krzyż możemy i powinniśmy nieść do końca. I że jesteśmy w stanie go unieść. Bo obiecał to wyraźnie, że nie dopuści, abyśmy byli kuszeni ponad możność naszą, ale z każdego utrapienia znajdzie i wyjście. Są dwa zagadnienia, które przy okazji noszenia krzyża należy poruszyć. Noszenie krzyża i zaparcie się siebie. Są to dwa zagadnienia blisko koło siebie stojące, jednakże różniące się względem siebie. Zaparcie się siebie jest to bezwzględne posłuszeństwo i wytrwanie w cierpieniach dla Chrystusa. Może być w naszym sercu, nawet niewidoczne dla innych. To jest zaparcie się siebie. A ta druga forma, nazywana noszeniem krzyża, odnosi się do czynności w służbie Bożej, które znajdujemy w przeciwności do naszych naturalnych skłonności. W odniesieniu do naszego życia codziennego znaczy odwagę, gorliwość. Noszenie krzyża znaczy walkę i zwycięstwo. Dwie formy, ale myślę, że jedna i druga jest potrzebna, aby stanowiły całość, abyśmy mogli w ten sposób okazać naszą wierność. Dawid kiedyś tak powiedział. Zanotowane są to słowa w pierwszej księdze Kronik, w 29 rozdziale, w wersecie 13 i 15. Teraz tedy, Boże nasz, wyznajemy Cię, a chwalimy imię sławy Twojej. Albowiem cóżem ja, a co jest lud mój pielgrzymami i przychodniami? Zauważmy, Dawid takie słowa użył, do których bardzo często odnosimy się, określając czas wieku Ewangelii. Dawid użył słowa pielgrzymami i przychodniami. Czyż nie tak samo jest względem nas? Czyż nie również tak samo powinniśmy się czuć? A zresztą znajdźmy odpowiednik. Chociażby w liście świętego Jakuba w 4 rozdziale, 15 wersecie. Zamiast tego, co byście mieli mówić, będzieli Pan chciał, a będziemy żywi, uczynimy to albo owo. Jakżeż te dwa sformułowania, jedno ze Starego Testamentu, a drugie z Nowego Testamentu, odpowiadają sobie. Ale świadczyć one mogą o czymś, że nasza wola jest podporządkowana woli Bożej. Ale żeby była podporządkowana, należy ją szukać i znaleźć. Kaznodzieja Salomon w 9 rozdziale, 12 wersecie formułuje myśl, że człowiek nie wie czasu swego. My też, drodzy braterstwo, nie wiemy, czy dla kogoś z nas nie jest to ostatnia konwencja. Nie wiemy tego. Bardzo często spotykamy się z sytuacjami, że kogoś widzimy na nabożeństwie ostatnim, a potem już naraz dowiadujemy się, że zakończył swój bieg. Nie wiemy tego. To, że człowiek pyta się jako jedyny spośród stworzeń ziemskich o istotę czasu, jest wyrazem jego dostojności, a zarazem i niedoli. Za pomocą swoich zegarów i chronometrów dzieli człowiek czas na sekundy, a nawet tysięczne części sekundy, a równocześnie oblicza istnienie świata na miliardy lat. Jakby zderzenie ułamków sekund z miliardami lat, w których tak bardzo hojni są uczeni. Dla nich nie jest problemem. Miliard w tą lat i tak nie jest w stanie nikt tego z ludzi sprawdzić. Wie tylko o tym Pan. Zdaje się człowiekowi, że jest Panem czasu. Ale czas ucieka mu jak woda przeciekająca przez palce. Czas przemija nieustannie, nie zatrzymując się ani na sekundę. Co w danej chwili jest teraźniejszością, w następnej należy już do przeszłości. Czas jak woda w potoku nigdy się nie wraca. Można wrócić do miejsca, gdzie się kiedyś było, ale do chwili życia, która przeminęła, nie wrócimy już nigdy. Człowiek odczuwa lęk przed tym przemijaniem, a zarazem lęk przed próżnią, przed pustką czasu. Stąd pochodzi pragnienie wypełnienia go czymś, jeżeli nie pracą, to rozrywką, jak kino, telewizja, podróż, towarzystwo i tak dalej. Ileż w ten sposób marnują ludzie czasu, narzekający wiecznie na brak czasu. A ile tego czasu jest marnowane? Czas to rzecz poważna, której nie godzi się traktować lekkomyślnie. To powierzony nam talent, którym należy roztropnie gospodarować, by go pomnożyć, a nie roztrwonić. W pierwszym liście do Koryntian, w 4:7, apostoł podał taką myśl. Któż będzie się wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Wszystko. Nawet czas, nawet sposobność, łaskę po łasce. Wszystko otrzymaliśmy. A jeśliś otrzymał, to czego się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał. Jest to wielkie, wielkie napomnienie dla każdego z naśladowców Chrystusa. Z jednej strony cieszymy się z tego, że nam Pan dał wglądnąć w Jego plan. Z jednej strony cieszymy się z tego, że Ewangelia, którą pozwolił nam Pan poznać, jest najwspanialszą Ewangelią. Bo najlepiej, najwspanialej odzwierciedla charakter Stwórcy. Jest najbardziej uniwersalną Ewangelią. Najlepszą, bo podyktowaną przez mądrość samego Stwórcy. Ale z drugiej strony, my, którzy uwierzyliśmy w nią, jesteśmy tylko ludźmi. I tak samo jak wszyscy inni ludzie, którym dano coś więcej, podlegamy pokusie chełpienia się. A jest to wielkie niebezpieczeństwo. Apostoł pisze, a jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał? Jakby to było z nas, a przecież nie jest to z nas, dar to Boży jest. W liście do Efezjan 2 mamy, a 8 wspomniany. Łaską bowiem zbawieni jesteście przez wiarę. Wielki probierz naszej wierności. Wspomniany już tu wcześniej przed mojego przedmówcę wiara. Wielki probierz naszego zbawienia. A to pochodzi nie od nas, lecz jest darem Boga. Bo Bóg daje nam czas, aby nasza wiara mogła być wypróbowana, doświadczona. Patrząc na tak wielki obłok około nas, leżących świadków, możemy naśladować ich wiary, ich wytrwałości. Możemy, ucząc się na błędach, które nieraz popełniali, próbować żyć inaczej. Czy nam się udaje? A czas nieubłaganie ucieka. Może już nie będziemy na następnej konwencji. Może już nie usłyszymy takiego czy innego tematu. Może nie zaglądniemy już tak często do Słowa Bożego. Może, nie wiemy. Pan przyszłość oczom skrył, by każdy dzień dla człowieka czym był? Próbą. Próbą wierności i wytrwałości. Apostoł daje na to receptę. Próbuje nas dopingować i daje obraz zbiegacza. W pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdziale, 26 mówi, że ja przeto biegnę nie jakby na oślep. Walczę nie tak, jakbym zadawał ciosy w próżnię, lecz poskraniam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego. Kochani braterstwo, możemy pozyskać wiele serc dla Chrystusa, ale istnieje ogromne niebezpieczeństwo, że możemy sami stracić nagrodę. Bo możemy w tym zapędzie pozyskiwania wszystkiego za wszelką cenę zapomnieć, że przede wszystkim jesteśmy odpowiedzialni za nasz własny bieg i za nasze zwycięstwo. A może nam braknie czasu i nie zdążymy otrzymać słów pochwały dobrze, sługo wierny. Jest to dla nas zawsze wielki znak zapytania. Bardzo często sięgamy do pewnego sformułowania, które w Ewangeliach jest zanotowane jakby w dwóch postaciach. Wyobrażamy sobie Pana Jezusa i dzieci, które przyprowadzano do Pana. I oponentów znajdujemy od razu, że nie, te dzieci niech nie przychodzą, my nie mamy czasu na te dzieci, tylko nie wiem co. A Pan jednak to dziecię przyprowadził do siebie i powiedział, w jednym miejscu jest wspomniane, że jeżeli nie staniecie się jako te dzieci, to jest jedno sformułowanie. Ale inne mówi o czym? O Królestwie Niebieskim. Królestwo Niebieskie, które może być przyjmowane w różny sposób. Pan Jezus powiedział również inaczej. Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, to jest jedno. A drugie to, jak można przyjąć Królestwo Boże. Nieraz bierzemy obraz dzieci i zastanawiałem się, jak one przyjmują wiedzę. W jaki sposób? I od razu stawiamy siebie w roli tego jakby dziecka i próbujemy przyjąć Królestwo Boże. Szczerego serca, pokorne, prawdziwe, wolne od samolubstwa i współzawodnictwa, wierne, miłujące, posłuszne, zdolne do przyjmowania nauk. Drodzy braterstwo, Pan Jezus nie bez przyczyny dał nam taką naukę. Tak mamy przyjąć Królestwo. To nie, żebyśmy dochodzili się o daty. To nie, żebyśmy dochodzili się, że tak musisz uważać, bracie, bo ja tak myślę. Nie. To nie, żebyśmy z drugiej strony rzecz biorąc krytykowali albo próbowali ośmieszać. Nie. tylko jakim sercem przyjmujemy Królestwo. Królestwo, o którym sam Pan powiedział, że Królestwo nie jest pokarm ani napój, ale dodał od razu takie ciekawe sformułowanie. Królestwo pośród was jest. Zauważmy, że słowa te Pan nasz użył, mówiąc do kogo? Do faryzeuszy. A więc nie miał na myśli, że w faryzeuszach jest Królestwo Boże. Bo jakże od razu następne wersety mówią, że Pan ich gromi za takie czy inne postępowanie. A więc nie w was, jak podaje nieraz nasz stary przekład, tylko w pośród was, pomiędzy wami jest Królestwo. A więc tak jakby chciał im powiedzieć, że to ja jestem tą istotą, tym zalążkiem tego Królestwa i jestem pośród was. I od razu jakby chciał im usmysłowić, co wy zrobicie z tym Królestwem. Dużo upłynęło? Zabili dawcę życia. Nie zrozumieli, bo nie byli takimi, jak czytaliśmy wcześniej, szczerego serca, pokornymi, nie chcieli słuchać nauk. Chociaż jak ich Herod przycisnął do ściany, to wcześniej znaleźli i miejsce, gdzie miał się narodzić Zbawiciel. Ale wcześniej dla nich to nie było potrzebne. Drogi bracie, droga siostro, przychodzą nieraz doświadczenia, które wydaje ci się, że są ponad twoje siły. Ale czy myślisz, że wcześniej też tak nie było? Że nie żyli ludzie, którzy też tak uważali? I próbowali znaleźć receptę w duchu miłości do Boga na takie przeświadczenie, że coś jest ponad moje siły. Spójrzmy do trenów Jeremiaszowej, do 3 rozdziału i 26 wersetu. Dobrze jest czekać w milczeniu ratunku od Pana. A więc nie krzyczeć, że już mam tak wiele, że już nie mogę, że Panie... Ktoś tak krzyczał. Krzyczeli uczniowie, jak powstała wielka nawałnica na morzu, stąd inąd znalazły się naraz wielkie bałwany, które prawie zalewały łódź, a Pan spokojnie spał. Zaczęli krzyczeć, mówiąc tak jakby tymi samymi słowami, Panie, Ty nie dbasz, że my giniemy. My często tak możemy mówić, Panie, to już za dużo, już nie potrafię, zaraz upadnę. Uczniowie też tak wołali. Co zrobił Pan? Stał. Usłyszał ich wołanie. Uciszył bałwany. Ale dał im wielką nauczkę. Myślę, że ta nauczka towarzyszyła i ciągle brzmiała w ich ustach do końca ich dni. O małowierni. Bardzo często, gdy przychodzą doświadczenia, nie umiemy sobie z nimi poradzić. Ale to wcale nie znaczy, że Pan Bóg o tym nie wie. On wie i czeka, aż powiemy, niech się dzieje wola Twoja, Panie. Nie jest dla mnie powodem do chlubienia, że głoszę Ewangelię, powiedział apostoł Paweł. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Mówi o tym w 1 liście do Koryntian, 9 rozdziale, 16 do 18 wersetu. To nie jest dla nas powodem do chlubienia. Jest to za to powodem do oddawania wielkiej czci, wdzięczności i naszego uniżenia wobec Stwórcy, że pozwolił nam, że dał nam łaskę głoszenia Ewangelii, że nie tylko nas dotknął tym, ale że stwarza przywileje, że my mu możemy mówić o tej wspaniałej Ewangelii, w której możemy sławić Jego wielkie imię, Jego wielką, przewyższającą moc Pana Wszechświata. Pamiętajmy, drodzy braterstwo, że przed upadkiem przychodzi pycha. Pamiętajmy, drodzy braterstwo, że jest takie nawet ludzkie przysłowie, że pycha z nieba spycha. Pamiętajmy przy okazji, że czas, który nam Pan dał, biegnie nieubłaganie. Że spotkałem kiedyś w jednym miejscu na cmentarzu taki napis na płycie. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. To akurat było na grobie mojego kolegi. I pomyślałem sobie, jaka głęboka jest w tym myśl. Bo może jutro, drogi bracie, droga siostro, nie spotkamy się już. Bo może nie zobaczę twego uśmiechu. Nie wiemy. Bo może, drogi przyjacielu, droga przyjaciółko, drogi młodzieńce, młoda dziewczyno, która teraz chce okazać swoją chęć służby dla Pana, może czegoś zabraknie. Tego nie wiemy. Czas nieubłaganie upływa. Starzejemy się, przybywa nam lat i powinno przybywać nam doświadczenia życiowego. Czasami popełniamy błędy. Starsi już badacze popełniają błędy, których nie popełniłby młody badacz. To jest dla nas nauczka, że ciągle musimy się uczyć. Ciągle jesteśmy w szkole Chrystusowej. Jeżeli tylko będziemy pilnymi uczniami, to Pan nauczy nas sposobu, wskaże nam drogę i zobaczymy ponadczasowe przesłanie Pana. Beze mnie nic uczynić nie możecie. To nieważne, że nam się będzie wydawało, że coś potrafimy uczynić bez Pana. To tylko nam się będzie wydawało. Powtórzmy to. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Apostoł Święty Piotr w pierwszym swoim liście, w 5 rozdziale, a 5 wersecie podał bardzo ważną myśl. Tak jakby wskazując drogowskaz, sposób. Wszyscy zaś wobec siebie przyobleczcie się w pokorę. Powtórzę. Wszyscy wobec siebie przyobleczcie się w pokorę. Bo Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Zapytajmy każdy z nas w swej głębi serca, czy potrzebujemy, aby Bóg nam łaskę dał? Tak, drodzy braterstwo, zaczerpnęliśmy z tej łaski w momencie powołania. Czerpiemy z tej łaski, łaski orędownika przy każdodziennych naszych upadkach i słabościach. Ale największą łaskę potrzebujemy, aby Pan zechciał przykryć nasze niedoskonałości i dopisać. To będzie to, jeżeli Pan tego dokona, zechce nas przykryć swoją szatą i przedstawić Ojcu, to będzie to jakby kulminacyjna łaska. Jeżeli będzie chciał powiedzieć, tak, Ty byłeś wierny, tak, Ty byłaś wierna, Ty wytrwałaś, bo Ty tak czy inaczej zachowałaś się w swoim życiu i udowodniłeś, że jesteś mnie godzien. Drodzy braterstwo, jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Apostoł Święty Jan mówi, że obecnie dziadkami Bożymi nazwani jesteśmy. Ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy. Jeżeli nasze usprawiedliwienie, które jest nam przypisane, stanie się rzeczywistością w momencie naszego stanięcia przed stolicą Chrystusową, to będzie to nasze zwycięstwo. Jeżeli pominiemy się, to możemy powiedzieć, że zmarnowaliśmy nasz czas. Że ktoś bardziej gorliwy wyprzedził nas i zajął nasze miejsce. Ale wtedy, gdy tak już będzie, drodzy braterstwo, nic już nie naprawimy. Dlatego póki czas mamy, czyńmy dobrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Czas odkupując, bo dni złe są. Nie wiemy, drodzy braterstwo, jak posuną się dalej losy świata. Nie wiemy. Jesteśmy dalekimi od prognozowania. Mamy w naszym sposobie myślenia zakodowany pewien schemat, jak będzie przebiegała rola świata. Ale czy ten konflikt się szykujący ma być tym konfliktem? Czy będzie jeszcze coś innego? Tego nie wiemy. Ale jedno jest pewne, że my naszą walkę mamy na co dzień. Dlatego też, drogi bracie, droga siostro, chociaż Pan powalił Cię wieloma doświadczeniami, chociaż Pan zesłał na Ciebie doświadczenie, w którym wydaje Ci się, że już nie wytrzymasz, to nie jest prawdą. Ty wytrzymasz, bo wszystko mogę w Chrystusie, który mnie posila. Drodzy braterstwo, życzę Wam tego posilenia. Tak wielkiego, żeby czas działał na naszą korzyść. Żebyśmy każdą chwilę naszego życia potrafili wykorzystać do maksimum. Abyśmy kiedyś spotkali się z wielką chwałą. Z wielkim tym, cokolwiek Pan zechce nam dać. Byleby tylko spotkaliśmy się z pochwałą. Życzę braterstwu zwycięstwa. Sam pragnę, co daj nam, Panie Boże. Amen.